Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja i cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj spotykamy się w przepięknym opactwie mniszych benedyktynek w Stoniątkach. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać i porozmawiać z siostrami. Po pierwsze z matką Stefanią Polkowską.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
Cieszę się również, że jest z nami siostra Benedykta Nogaj.
Szczęść Boże!
Proszę sióstr, Klasztor Stoniątka w ubiegłym roku obchodzi wspaniały jubileusz 800-lecia istnienia. Trudno sobie wyobrazić krakowski kościół bez Stoniątek. Jakie są początki opactwa mniszek benedyktynek?
Nasz klasztor jest najstarszym żeńskim opactwem na ziemiach polskich, założonym na początku XIII wieku, a więc życie zakonne trwa nieprzerwanie od 800 lat. Klasztor w Stoniątkach to szczególne miejsce. Poprzez swoją historię, poprzez głębokie życie religijne powiązane z rozwojem kultury, nauki, sztuki i muzyki. Głównym fundatorem był Klemens Jaksa, kasztelan krakowski z herbu Gryf. Ufundował klasztor i kościół dla swojej córki Wizenny i została pierwszą ksienią konwentu. Rodzice Wizenny, Klemens i Wiecława Jakowiano, ufundowali swojej córce 50 wsi drogą kupna i zamiany, nadania królewskie i swoje majątki przekazali bracia Klemensa, więc Stoniątki posiadały 110 wsi, w tym 8 miasteczek. Klasztor w Stoniątkach przetrwał 8 wieków, pomimo burz i zawieruch, jakie Polska przechodziła. Najazdy tatarskie, szwedzkie, rzeź galicyjska, dwie światowe wojny i terror komunistyczny. To bardzo boleśnie odbiło się właśnie na naszym opactwie. Szwedzi tu byli 9 razy. Cały majątek nam zabrali, rzeczy kościelne i odjechali. I siostry prowadziły szkołę. Szkoła była na bardzo wysokim poziomie. Byliśmy pod zaborem austriackim i przyjechał cesarz Józef II w 1787 roku celem likwidacji szkoły i kasacji klasztoru. Ale jak przyjechał z całą świtą na lekcje do klas maturalnych i był bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ siostry uczyły kilka języków, języka niemieckiego, francuskiego, łaciny, gry na różnych instrumentach, gospodarstwo domowe, hafty, a przede wszystkim patriotyzmu, miłości do Pana Boga i ojczyzny. I mówią, że taka dziewczyna ze Stoniątek to była do tańca i do różańca, bo było dużo starających się właśnie chłopców o rękę takich dziewcząt, ale dużo wstępowało właśnie do klasztoru. Najwięcej to było w XVIII wieku, to było 65 sióstr. Jeszcze po wojnie 56, jak nas wywieźli do Alverni. W czasie I wojny światowej właśnie siostry zapisały piękną kartę patriotyczną. Matka ksieni Hilaria Szczerbianka urządziła tutaj szpital dla rannych żołnierzy. Już 12 września tutaj sprowadziła właśnie legionistów, ale musiała zamknąć szpital 18 listopada ze względu na posuwającą się ofensywę rosyjską. I właśnie tędy przychodził szlak wojenny i było właśnie bombardowanie, bo stało jeszcze wojska austriackie, no i rosyjskie, przez 8 dni bombardowali w 1914 roku. I jak zostało wyparte, dwóch księży zginęło jezuitów, i ci, którzy modlili się w kaplicy Matki Bożej to ani jeden pocisk nie spadł, a tu szły pociski na kościół, na klasztor. Był bardzo zbombardowany klasztor, cały strop się zawalił, wschodni właśnie korytarz, i dwóch kapłanów zginęło, jezuici. Oni są na filarach w kościele. Po wyparciu Rosjan wojsko, to matka księgi Szczerbianka, a jeszcze muszę wspomnieć, że siostry wywiozła matka w bezpieczne miejsce do Starego Sącza, a tu została z jedną siostrą konwerską. Ale jak było takie silne bombardowanie, to nawet zalecili, żeby ona również też wyjechała. W czasie II wojny światowej stacjonowało wojsko niemieckie, było bardzo niebezpiecznie, a mimo to siostry uczyły na tajnych kompletach. A matury młodzież zdawała w Wielicy, żeby nie podpaść. Były różne sytuacje niebezpieczne, ale jakoś Pan Bóg czuwał nad nami. Po wojnie szkoła ta trwała, jeszcze wspomnę, do 1953 roku. Jak nastało państwo komunistyczne, odebrali nam szkołę i majątki, wszystkie majątki, które miałyśmy. Następnie w 1954 roku otrzymałyśmy z województwa Miejskiej Rady Narodowej, z Wojewódzkiej Rady Narodowej z Krakowa pismo, że mamy ustąpić właśnie to miejsce, nasz klasztor, po prostu, żeby siostry się rozjechały. Ale matka księgi nie pozwoliła. Dzwoniła do biskupa i powiedział: macie tutaj czekać, przetrwać. I co się okazało? Przyjeżdżali, ale siostry nie wpuszczały do klauzury. To oni wpadli na pomysł 31 lipca w 1954 roku, przywieźli kilka samochodów ciężarowych i drabiny, przeszli przez mur i wyważyli drzwi od ogrodu i wtargnęli jeszcze przed budzeniem i siłą siostry wyrzucili do alwerni. Transport trwał kilka dni, ponieważ mogliśmy zabrać, nawet krowy siostry zabrały, części właśnie archiwum, dokumenty, ale bardzo dużo zostało i zniszczonych. Siostry nie chciały po prostu się pakować, to właśnie przyjechali właśnie ci młodzi z UB i powiedzieli: jak nie chcecie, to my wam pomożemy. I poszli do archiwum, do biblioteki i wrzucali do worków, deptali po tym, także bardzo dużo dokumentów zniszczone zostało. I byliśmy aż do odwilży październikowej w alwerni. Ojców z alwerni przekazali znów do Kalwarii Zebrzydowskiej, a do nas przywieźli siostry służebniczki śląskie, najwięcej z Raciborza. I tutaj mieszkały po dwie w celach i miały maszynę, szyły różne rzeczy dla wojska i dla spółdzielni. Dopiero mogłyśmy wrócić po odwilży październikowej. Jak wiemy, że prymas był internowany, siedział w Komańczy, i mogliśmy wrócić do klasztoru. Więc wróciłyśmy dzień przed Wigilią w 1956 roku. Klasztor był bardzo zniszczony, niesamowicie, bo tyle dużo sióstr było, a jeszcze szyły, miały maszynę, szyły, więc dopiero później jeździłyśmy na kwestę, żeby coś uzbierać, żeby odremontować. I transport trwał aż do 7 stycznia 1957 roku. Prosiłyśmy władzę ludową, żeby nam dali transport, więc oni powiedzieli, że oni nas wywieźli. Jeżeli chcemy wracać, to proszę na własny koszt. No i transport trwał aż do 7 stycznia 1957 roku.
Proszę siostry, ale ostatnie lata to czas wielkich remontów i prac renowacyjnych w obrębie opactwa.
Remonty mogły się zacząć dopiero w niedawnych latach, tak od 8 lat postępują już takie sukcesywne remonty, ale też stopniowo próbowałyśmy odnowić wnętrze kościoła przez 30 lat, starając się tak, żeby kościół w miarę dobrze wyglądał, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie dbamy o to piękne miejsce, które stoi 8 wieków. Ale remonty posuwają się powoli, dlatego że są duże powierzchnie dachowe, Przede wszystkim remonty zaczęłyśmy właśnie, to co wspomniałam, od dachów, dlatego że dach jest to bardzo ważny element na każdym budynku, ale też były bardzo zniszczone, wiele belek spróchniałych, więc udało się dzięki najpierw pomocy Urzędu Wojewódzkiego trochę zastopować niszczające części dachowe poprzez podpórki, wymiany niektórych dachówek. To był mały tego koszt, ale wstępnie udało się takie największe zacieki przyblokować trochę, ale one jeszcze nie wszystkie są wyremontowane. Remont kościoła dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończył się po 4 latach. To jest remont dachu nad kościołem i więźby dachowej. No i teraz sukcesywnie staramy się remontować dach klasztorny. Zrobiłyśmy w zeszłym roku taki pierwszy etap. W tym roku mamy nadzieję na kolejny etap, ale tak przewidujemy, że w takim tempie dachy klasztorne zostaną skończone za jakieś 5-6 lat.
Proszę matki, to są takie sukcesy, a jakie są takie największe w aspekcie materialnym, remontowym troski na najbliższe lata?
No, troska na najbliższe lata to, co właśnie zaczęłyśmy. To jest jedna z trosk, żeby budynek 800-wieczny mógł dalej trwać. To jest oprócz dachów, to też są zawilgocenia na dole, które też trzeba będzie zlikwidować. Inną troską i chyba najważniejszą to jest w ogóle codzienne utrzymanie tego obiektu, utrzymanie sióstr, które w nim żyją. No i to, no nie powiem, żeby nam spędzało sen z oczu, bo nie jest to jakieś coś strasznego. Po prostu tak jak każda rodzina, tak i my musimy się utrzymać. Tyle, że no, obiekt jest znacznie większy od każdego domu mieszkalnego. W związku z tym musimy zapracować na to utrzymanie i to pracujemy same, jak również ludzie wierni nam też w tym starają się pomóc.
No właśnie, w jaki sposób siostry pracują na to swoje utrzymanie?
Tak 8 lat temu może tak już konkretniej zaczęłyśmy na to pracować, choć wcześniej też siostry miały dom gości, trochę grup przyjeżdżało, ale tak właśnie jak ja tu przyjechałam, to doszłam do wniosku, że raczej to wszystko zaczyna niszczeć. Siostry się też starzeją, nie jesteśmy w stanie same temu podołać. W związku z tym z kongregacji mniszek benedyktynek, jaką tworzymy w Polsce, przyjechało 4 siostry do pomocy. No i zaczęłyśmy myśleć, jak zarobić na to, żeby żyć, żeby przeprowadzać jakieś remonty. No i najpierw rozpoczęłyśmy takimi małymi krokami, taki wstępny, oględny remont domu gości, żeby wyglądał trochę lepiej. A dom gości to jest nic innego jak dawna szkoła. No i tam są w tej chwili pokoje gościnne, może nie w jakimś wielkim standardzie, niemniej takie, że można się u nas zatrzymać, odpocząć, pomedytować. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ dom gości jest na terenie ogrodu, też mają wstęp do naszego ogrodu. Mogą spotkać się też ze zwierzętami, które mamy, czyli z gospodarstwem domowym. Mogą popatrzeć też, jak siostry pracują, mogą się też w ogrodzie czasem z siostrą spotkać, porozmawiać. Oprócz domu gości odnowiłyśmy szklarnię, gdzie siostry też w dawniejszych latach miały pomidory, ale ze względu już na starszy wiek sióstr zaniechały tego. No więc odnowiłyśmy większą część szklarni i od kilku lat mamy dobre pomidory. Mówię, że dobre, bo wiemy to od ludzi, że są dobre i też chętnie od nas kupują, żeby w ten sposób wesprzeć klasztor. Ale też w kolejnym etapie było odnowienie stawów, które również dawniej funkcjonowały skarpiami. I stawy zostały odnowione, czyli mamy ryby, można powiedzieć, ekologicznie karmione pszenicą, czasami też kukurydzą, jeśli ją mamy. Woda jest też dopływowa ze źródła, które żeśmy pogłębiły, więc też jest woda dobra. I stawy, tak jak stawy funkcjonują razem z karpiami, te karpie no, są znane w całej Polsce. To jest taki może podstawowy środek utrzymania w tej chwili. Właśnie to, co wymieniłam, ale też staramy się na co dzień wytwarzać jakiekolwiek produkty nasze, żeby no, ten pieniądz ciągle dochodził, bo w tej chwili nie da się żyć bez pieniądza. Trzeba opłacić prąd, zakupić węgiel na zimę, trzeba kupić lekarstwa. No nie wszystko same możemy wyprodukować. Mając gospodarstwo rolne, to są sery, mleko, masło, ale też trzeba mieć cukier. No tego same nie mamy, trzeba kupić, więc no wszystko obraca się o pieniądz. Potrzebne są lekarstwa też dla sióstr, bo średnia wieku sióstr jest 71, więc wiadomo, że w starszym wieku takie potrzeby są o wiele większe. Więc staramy się produkować, wytwarzać różne rzeczy i liczymy, że ludzie nabywając te różne nasze przedmioty, no też w ten sposób nas wspierają.
Siostro Benedykto, opactwo Stoniątka jest także bardzo znanym sanktuarium w archidiecezji krakowskiej, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Jakie są początki kultu tego cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej?
Już od samego początku właśnie był kult Matki Bożej Bolesnej. Taka jest i historia, i w kronikach zapisane, że Klemens Jaksa ufundował właśnie obraz Matki Bożej Bolesnej dla swojej córki Wizenny, która była czcicielką. I właśnie jest zanotowane, że zamówił u benedyktynów, tam byli właśnie benedyktyni z Włoch, którzy malowali obraz Matki Bożej Bolesnej. Były różne pożary i trudno nam w tej chwili udowodnić, czy ten obraz, który znajduje się w tej chwili w kaplicy, czy to był ten oryginalny, czy dopiero jak twierdzą, że to jest obraz XVI wieku, że jest podobny do obrazu ojcu Franciszkanów w Krakowie. Ale właśnie słyszałam, jak właśnie wypowiadali się niektórzy, że w tamtym czasie, czyli w XIII wieku, nie były malowane miecze. Ale drudzy znów twierdzą, że mógł być ten sam obraz, ale miecze domalowane dopiero w XVI wieku. To trudno nam właśnie w tej chwili udokumentować. Znajduje się właśnie w kościele, naszym kościele zakonnym, kaplica Matki Bożej Bolesnej. I tam jest ten właśnie cudowny obraz, ukoronowany 21 września 1924 roku przez kardynała Adama Sapiehę, metropolitę krakowskiego. Ten obraz słynie łaskami cudownymi. Jest wiele cudów zapisanych w kronikach. I ze względu na to, że miał być już wcześniej ukoronowany, ale przeszkodziła im pierwsza wojna światowa. Już korona była wykonana w Wiedniu, wykonała ją artystka Wilhelmina. Do obrazu Matki Bożej, do kaplicy przyjeżdżali bardzo często królowie, jadąc na polowanie do Niepołomic. Była święta Jadwiga Królowa, przyjaciółka Wizenny, święta Kinga, błogosławiona Salomea, Władysław Jagiełło, jadąc na wojnę z krzyżakami, właśnie wstąpił tutaj, prosił Matkę Bożą właśnie o wstawiennictwo i później wracając po zwycięstwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Był również Jan III Sobieski, Władysław Wstydliwy, konfederaci barscy, uczennice, powstańcy i cztery razy zaszczycił nas swoją obecnością kardynał Karol Wojtyła, obecny święty Jan Paweł II. Nawet udzielił w 1971 roku benedykcji naszej Matce Ksieni Imeldzinie w Mierzyckiej. W tej chwili bardzo dużo przyjeżdża właśnie pielgrzymek i właśnie czczą obraz Matki Bożej Bolesnej, a szczególnie nasi parafianie i z okolic, którzy przyjeżdżają, nie mówiąc już o siostrach benedyktynkach.
Właśnie, proszę siostry, jak to nabożeństwo dzisiaj się rozwija? Jakie są nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej tutaj w tym opactwie?
W środę mamy nowennę do Matki Bożej Bolesnej, jest specjalna nowenna, przyjeżdżają pielgrzymki i proszą właśnie, piszą, tam są karteczki i różne prośby, podziękowania, jeżeli na przykład prosili o wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, a później składają podziękowanie, że zostały po prostu prośby wysłuchane przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej Stanionteckiej. W środy Po 15 właśnie są wyczytywane wszystkie prośby i podziękowania. Może sprostuję, nie wszystkie, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich, ale te prośby i podziękowania u nas składamy w chórze, jest specjalna tablica i modlimy się w tych intencjach. Później przekazujemy do kościoła i po raz drugi właśnie odczytuje ksiądz, który ma w tym czasie nabożeństwo. Mamy w tej chwili 3 księży salezjanów i w zależności od który odprawia, wyczytuje prośby i podziękowania. I bardzo dużo dzwonią też do nas telefonicznie, prosząc o wstawiennictwo, prawie codziennie. I też dziękuję za wysłuchane prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej i naszych sióstr.
Proszę Matki, właśnie w jaki sposób można te prośby telefonicznie, czy też w inny sposób tutaj do sióstr przekazać?
Oprócz telefonu można, tak jak to teraz wszędzie ludzie czynią, internetowo też prośby przekazać. Telefon mamy stacjonarny i komórkowy, ale też można czy na Facebooku poprosić, można też przysłać mailem prośbę, bo tak też ludzie robią. Myślę, że jakiekolwiek inne formy, no komórkowo, to też SMS-ami można, więc no, czasem ludzie nas spotykają w Tyńcu na przykład, jak prowadzimy właśnie tą kwestę przy opactwie tynieckim na nasz klasztor, też ludzie przychodzą i w tym sklepiku, tak zwanym sklepiku, nam też przekazują prośbę o modlitwę. Czasem też ktoś przyjeżdża bezpośrednio do Furty, nawet z dalekich stron i też prosi. Również jest droga listowa i taka też się odbywa.
Proszę Matki, kilka tygodni temu wyniki badań dendrologicznych przyniosły zaskakujące wyniki w skali całej Polski.
Rzeczywiście mamy więźbę dachową, która jest nad kościołem z XIV wieku, 1356 czy 7 rok. No jest to coś niesłychanego, ale trzeba przyznać, że cały budynek klasztorny i kościelny w czasie tych odbywających się remontów przynosi coraz to nowe odkrycia. Jak odkryliśmy ścianę wschodnią kościoła z takiej zamurowanej trochę bryły, okazało się, że jest wątek wendyjski, który był w Polsce stosowany do końca XIII wieku, jak do tej pory zachowany w Małopolsce najwyżej ponad poziom. Więc jest to bardzo cenny skarb. Też konserwatorzy odkryli na strychu kościelnym, który jest też ponad nami, czyli ponad nami, naszym chórem zakonnym, tak zwane relikty, które dzięki temu, że klasztor ulegał różnym przebudowom zależnie od potrzeby, właśnie troszkę obniżono strop chóru zakonnego i powstały piękne relikty, które też można znaleźć na stronie internetowej, które można zobaczyć w naszym albumie wydanym z okazji 800-lecia. Ostatnio też pan profesor Włodarek, który tutaj penetruje nasze różne schowki, szafy, też odnalazł 2 kielichy. Jeden prawdopodobnie będzie chyba z XVII czy XVIII wieku, jeden z XIX wieku. No są to piękne rzeczy. Też znalazł trochę dawnych takich, można by nazwać, sprzętów do biczowań, czy jak to inaczej nazwać, takie łańcuszki, które siostry dawniej nosiły i w ogóle duchowieństwo tak się przed soborem trochę umartwiano. Więc naprawdę znajdują się niesamowite rzeczy. Też z takiej sierści koziej, czy konia, czy jeszcze jakiejś, to będzie dopiero badane, ale chyba najbardziej będzie to z sierści konia zrobione. Coś takiego, co nosiło się na ciele. No niesamowite rzeczy. To właśnie jak coś u nas robią, to zawsze gdzieś tam w jakimś kącie się coś znajdzie. Jest to bardzo ciekawa sprawa.
Proszę Matki, w klasztorze znajduje się również muzeum i biblioteka, a w niej także bogate zbiory ksiąg i rękopisów. Ile udało się ocalić właśnie z tych zawieruch, które były tutaj, przechodziły przez te opactwo?
Myślę, że jest bardzo trudno powiedzieć, ile udało się, bo tak jak słyszałyśmy od różnych ludzi, myślę, że starsze siostry też przekazywały młodszym siostrom, to ja słyszałam to od sióstr, ale też z wioski, że jak siostry były wywiezione do Alvernii, to część samochodów pojechało za siostrami, ale niestety część pojechała w kierunku Bochni. To muszę przyznać, że i tak na takie jak tu siostra opowiadała o historii, o tych Szwedach, na różne wywożenie takich cennych rzeczy, na okresy wojenne, zwłaszcza też tą wywózkę do klasztorni, bo tak to się nazywa właśnie, wywózka powszechnie, to trzeba przyznać, że ocalało tego bardzo dużo. Są rzeźby, są obrazy, są muzykalia bardzo cenne, stanionteckie, są antyfonarze. Także myślę, że stworzenie nowego muzeum, które by się nam bardzo przydało, by naprawdę mogło ukazać ogrom bogactwa kultury, jakie jest przechowywane w naszym klasztorze.
Proszę matki, a proszę powiedzieć, jak wygląda codzienne tutaj życie sióstr w opactwie? Co jest taką największą trudnością w tym przeżywaniu tego zakonnego powołania?
Życie zakonne, tak jak gdzie indziej w życiu benedyktyńskim, jest przeplatane modlitwą i pracą. Może jest to tyle trudne w naszej wspólnocie, że wiek sióstr jednak jest w większości dość zaawansowany. Siostry młodsze też są przepracowane, ale wszystkie staramy się uczestniczyć w modlitwach, w pracach codziennych, we wspólnych posiłkach, we wspólnej rekreacji, jeśli jest to możliwe, jeśli któraś nie ma jakiejś autentycznej przeszkody bardzo ważnej, to stara się na wszystkim być. I jest to trudne właśnie ze względu na to, że no, musimy zarobić na to utrzymanie. Więc modlitwa, praca przeplata się tak, jak święty Benedykt sobie tego życzył, żebyśmy miały cały dzień taki poświęcony Panu Bogu, żeby modlitwa, która jest bezpośrednio do Niego kierowana, ona była kierowana i w staniątkach jest kierowana, ale też, żeby praca nie była tylko samą pracą, to właśnie jest dzień przeplacany modlitwą i ta modlitwa jest ukierunkowana do Pana Boga.
Proszę matki, to ogromna praca sióstr, a szczególnie właśnie matki, została doceniona wyróżnieniem. Matka otrzymała tytuł Człowieka Roku 2016 tutaj w województwie małopolskim. Cytuję: za wielką troskę i starania o to, by ocalić dla potomnych 800-letnie najstarsze w Polsce opactwo benedyktynek.
Ja byłam bardzo wzruszona właśnie takim nominowaniem mnie do tego tytułu. Nawet jak teraz jeszcze pan to mówił, też jestem wzruszona, bo to rzeczywiście było dla mnie bardzo niespodziewane, ale radością moją jest takie coś, że my nie jesteśmy same jako siostry. Właśnie bo może jesteśmy klauzurowe, ale że naprawdę zostałyśmy docenione, to nasze życie 800-letnie, wiadomo, że nie każdy z nas 800-letnie, ale wspólnotowo, że ono zostało przez nas docenione i te wysiłki każdej siostry, które no po prostu ja jestem może tak, że tak powiem, obrazem każdej siostry wobec właśnie wystąpień publicznych, więc ja myślę, że to nie jest tylko nagroda dla mnie, ale dla każdej poszczególnej siostry, która przez te 800-lecie służyła Panu Bogu tutaj, ale też służyła krajowi, bo rzeczywiście klasztor ma wielkie zasługi kulturowe.
Trudno sobie wyobrazić krakowski kościół bez staniątek, tak mówił przed rokiem biskup Damian Muskus, kiedy tutaj uczestniczył w uroczystościach 800-lecia istnienia klasztoru w staniątkach. Bardzo dziękuję siostrom za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję radiosłuchaczom za uwagę. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w przepięknych murach, gościnnych murach sióstr benedyktynek w Staniątkach i rozmawiałem z matką Stefanią Polkowską oraz z siostrą Benedyktą Nogaj, mniszkami benedyktynkami w klasztorze sióstr w Staniątkach. Szczęść Boże!